Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co wtorek o godzinie 16.30 zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o tym, co dzieje się na kortach we Francji w turnieju French Open z udziałem Igi Świątek. Również o Lidze Narodów Siatkówki, ósmej kolejce żużlowej Ekstraligi, no i oczywiście punkt taki kulminacyjny, czyli już rozpoczynające się dosłownie za kilka dni Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, długo wyczekiwane. No i zaczynamy od tenisa. French Open i dwie nasze reprezentantki mieliśmy w turnieju pani. Mówię mieliśmy, ponieważ Magda Linet już z rywalizacji odpadła, ale odpadła w trzeciej rundzie. Z kolei Iga Świątek oczywiście kontynuuje swoją bardzo dobrą serię. Przeszła już czwartą rundę gry pojedynczej kobiet, w której wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6-3, 6-4.
Tak, no Magda Linet, przypomnijmy, ona dosyć sensacyjnie wyeliminowała w drugiej rundzie światową jedynkę, a więc Australijkę Ashley Barty, wygrywając 6-1. W drugim secie 2-2, ale problemy zdrowotne Australijki sprawiły, że ta musiała skreczować i ostatecznie Linet wygrała. Została drugą Polką po Agnieszce Radwańskiej, która wygrała mecz właśnie z aktualną liderką WTA. Ale niestety potem przyszła porażka Sonsy Jabeur z Tunezji po dosyć dobrej i pewnej wygranej 6-3 w pierwszym secie. W kolejnych dwóch ugrała zaledwie jednego gema. No i Linet tym samym nie osiągnęła pierwszy raz w karierze czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju. Tą rundę osiągnęła Iga Świątek, a w niej pokonała Martę Kostiuk 6-3, 6-4. No i Świątek wygrywa 11 mecz z rzędu na kortach imienia Rolanda Garrosa, 11 mecz z rzędu bez straty seta. No i w półfinale, o awans do półfinału powalczy z reprezentantką Grecji. Ten mecz zaplanowany jest na jutro, na środę.
Przechodzimy do siatkówki i tam oczywiście Liga Narodów, rywalizują zarówno panie, jak i panowie. Zacznijmy może od wyników naszych reprezentantek podopiecznych trenera Nawrockiego. Najpierw w meczu z Dominikaną Polki przegrały to spotkanie 1-3, później było pięciosetowe starcie z Kanadyjkami i Polki zwyciężyły 3-2, również 5 setów w meczu Polek z Holenderkami, tym razem porażka biało-czerwonych 2-3 i w tabeli po 8 kolejkach spotkań Polki zajmują 11 miejsce z dorobkiem 9 punktów, prowadzą w tabeli Amerykanki przed Brazylijkami i Turczynkami. Jeżeli chodzi o panów, również kilka meczów w ostatnich dniach nasi reprezentanci zagrali. Najpierw zwycięstwo z Australią, bardzo gładkie i przyjemne, 3-0, później wygrana z Amerykanami w bardzo dobrym stylu 3-0 i również zwycięstwo z Rosjanami 3-1.
Tak, no nasi mistrzowie świata pewnie zmierzają po awans do turnieju finałowego, do półfinału turnieju rozgrywanego w Rimini. Najpierw deklasacja z Australią 3-0, biało-czerwoni przy okazji tego meczu stanowili jeden fajny, ciekawy rekord, ponieważ do tej pory w historii Ligi Narodów, która została przemianowana z Ligi Światowej w 2018 roku, nie zdarzyło się, by drużyna przegrywająca spotkanie 0-3 zdobyła tylko 38 małych punktów w całym meczu. A w tym meczu no, biało-czerwoni no, nie pozwolili Australii w żadnym z setów nawet dobić ich gdzieś tam mniej więcej do granicy 20 oczek. Potem przyszła wygrana z taką grającą w półrezerwowym składzie ekipą USA 3-0. No i zwycięstwo z Rosją, z którą w ostatnich latach no jednak częściej przegrywaliśmy niż wygrywaliśmy. Dominacja w drugim, trzecim, zwłaszcza w czwartym secie wygranym do 14. Bohaterem meczu, tak jak z Serbią, Wilfredo Leon 25 punktów, 7 asów. Leon w tym meczu zaliczył więcej asów serwisowych niż cała Rosja, która miała tych skutecznych zagrywek 6. No i biało-czerwoni dzięki tej wygranej z Rosją wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli. Mają tyle samo punktów, co druga Brazylia i to właśnie z Brazylią biało-czerwoni zmierzą się w najbliższy piątek w bezpośrednim pojedynku.
No oprócz Brazylii, jeżeli sobie przeanalizujemy ten terminarz, to aż tak wielu klasowych rywali już nam nie zostało, jeszcze Francuzi, także jest duża szansa na to, że tą pozycję lidera rzeczywiście utrzymamy do samego końca.
Tak, no możemy jeszcze sobie wskazać na Iran, a więc z takich 9 meczów potencjalnie takich naprawdę wymagających, wydaje się, że mogą być tylko 3. Także naprawdę, no, patrząc przy aktualnej formie biało-czerwonych, no naprawdę tu musiałby się zdarzyć jakiś kataklizm, żeby ostatecznie ekipy Heinena zabrakło w tej najlepszej czwórce.
No i jeszcze Żużel, ósma kolejka Ekstraligi już za nami, czyli półmetek sezonu już powoli osiągnęliśmy. Betard Sparta Wrocław podejmowała na własnym stadionie GKM Grudziądz, który w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo, ale no nie spodziewaliśmy się, że zwycięstwo wrocławian będzie aż tak imponujące. 63-27 w tym spotkaniu, najwięcej punktów dla zespołu Sparty. Maciej Janowski 14 plus 1 w zespole z Grudziądza, no trudno wskazać zawodnika oprócz Nikiego Pedersena, który pojechałby na w miarę przyzwoitym poziomie. Duńczyk zdobył punktów 11. Włókniarz Częstochowa podejmował Motor Lublin, no i tutaj można mówić o małej niespodziance, bo Włókniarz zwyciężył aż 56-34 w zespole z Podjasnej Góry. Najlepszym okazał się Fredrik Lindgren, 12+1. W drużynie Motoru roku gospodarzem starał się dotrzymywać Mikkel Mikkelsen, 15 punktów, ale zdecydowanie zabrakło wsparcia ze strony pozostałych zawodników, szczególnie Grigoria Łaguty, który zaliczył naprawdę słaby występ jak na jego możliwości, zaledwie 3 punkty. W Zielonej Górze Falubas podejmował Apatora Toruń i gospodarze, którzy potrzebowali bardzo punktów, zwyciężyli 48-42 w zespole z Zielonej Góry. Najlepszy, dość niespodziewanie, ale też zasłużenie patrząc na to, jak się prezentował, Mateusz Tonder, 11 punktów w drużynie gości. No, przebudził się, można powiedzieć, Paweł przed Pełski. 14+1 Jack Holder, 12+1, ale to było za mało, żeby wywalczyć chociaż jeden punkt meczowy, ale Torunianie zapisują na swoim koncie punkt bonusowy. I ostatnie spotkanie, moje Bermudy, Stal Gorzów kontra Unia Leszno i zwycięstwo w tym prestiżowym pojedynku zespołu z Gorzowa, 47-43. Wśród gospodarzy najlepszy okazał się Martin Waculik, 14+1 w zespole z Leszna. Duet Janusz Kołodziej i Jason Doyle, każdy z nich zapisał w swoim dorobku 11+1. I szybki rzut oka na tabelę. Na prowadzenie wysuwa się Betard Sparta Wrocław, 13 punktów, taki sam dorobek punktowy zespołu Stali Gorzów. Na trzecim miejscu Włókniarz Częstochowa, czwarty Motor Lublin. Widzimy, że ta rywalizacja o play-offy będzie naprawdę bardzo zacięta. Na ostatnim miejscu po 8 kolejkach spadł z miejsca 7 zespół z Grudziądza. Na tym kończymy część niepiłkarską, a za kilka minut zapraszamy na taki przegląd informacji dotyczący Euro 2021. Oczywiście, tak jak zapowiadaliśmy już wcześniej, no już za trzy dni pierwsze spotkanie Euro 2020, tak jest nazywane, ale odbywa się w roku 2021 ze względu na pandemię. Turniej został przełożony na ten rok. Może z takich ważnych informacji, bo wczoraj do nas dotarła smutna informacja, bo dowiedzieliśmy się, że jednak Arkadiusz Milik nie weźmie udziału w tym turnieju.
Tak, kontuzja w ostatnim meczu ligowym w barwach Olimpiku Marsylia, Flick Eau, sprawiła, no, że Milik ostatecznie nie wykoruje się na turnieje. Paulo Sousa ma naprawdę dużego pecha, jeżeli chodzi o napastników, bo przypomnijmy, że na przykład w meczu z tym ostatnim eliminacyjnym na Wembley z Anglią musiał sobie radzić się bez swojej największej gwiazdy, bez Lewandowskiego, potem kontuzja Krzysztofa Piątka, który, no, jak tak sobie przeanalizować jego dotychczasową karierę za granicą, no to kontuzje raczej go omijały i zazwyczaj był do dyspozycji trenerów, selekcjonera, teraz no nie będzie mógł zagrać. Podobnie jest sytuacja z Milikiem, szkoda, bo był naprawdę w fajnej formie, zwłaszcza te ostatnie tygodnie były takie, no w perspektywie Euro to wszystko dobrze wyglądało, no niestety przegrał z kontuzją kolana, był plan jeszcze taki, żeby dzisiaj zagrać z Islandią ostatnie 20 minut, żeby po tym meczu już ostatecznie zadecydować, czy Milik będzie mógł wziąć udział w turnieju, nawet jakimś niedużym, ale zawsze stopniowym, w wymiarze czasowym. Okazało się, że nawet w tym meczu z Islandią nie zagra, no i biało-czerwoni będą musieli sobie radzić bez dwóch takich ważnych piłkarzy, ważnych napastników. Zobaczymy, jak to wpłynie też na taki system taktyczny, ustawienie w tych meczach, no choćby dzisiejszym towarzyskim z Islandią, czy już na Euro ze Słowacją. Wiele wskazuje na to, że będziemy grać z jednym napastnikiem, chociaż powiem szczerze, że ciekawy bym, gdyby Sousa zdecydował się na taki wariant w meczu, chociażby z Islandią, chociażby na przykład na pół godziny, żeby zagrać dwójką Lewandowski-Świerczok, czy by to wypaliło i czy rzeczywiście brałby pod uwagę wtedy takie rozwiązanie w czasie turnieju.
No właśnie, no rzeczywiście ta sytuacja z kontuzjami, no, troszeczkę niepokojąca, no bo zostaje nam z takich najwyższej półki napastników Robert Lewandowski. Później mamy już graczy troszeczkę mimo wszystko niższej klasy sportowej. Mowa oczywiście o Świerczoku, ale też o Świderskim, Karolu Świderskim i Dawidzie Kownackim, który również boryka się z problemami natury zdrowotnej, a i też w swoich ostatnich występach nie przekonywał, delikatnie mówiąc.
Tak, no nie przekonywał. Kownacki zawiódł w tym meczu z Rosją zdecydowanie. Bardzo mało widoczny na boisku i praktycznie nie wnosił wiele dobrego do gry. Natomiast patrząc właśnie pod kątem tych absencji, wydaje się właśnie, że dzisiaj takim wygranym, jeżeli tak można powiedzieć, wydaje się największym będzie chyba Świerczok. On ma chyba w tej chwili najbliżej do tego, żeby wchodzić ewentualnie z ławki, jeżeli chodzi o napastników. Jeżeli będziemy potrzebowali na przykład gonić wynik i będziemy potrzebowali szukać bramek, no to chyba wydaje się, że wtedy Sousa bardziej postawił na Świerczoka, który naprawdę bardzo pozytywnie wypadł w meczu z Rosją, który zresztą otwarcie mówił na jednej z konferencji prasowych, że on by się widział u boku Roberta Lewandowskiego i że taka gra właśnie takim duetem mogłaby wypalić. Także zobaczymy jak to wyjdzie, no ale Sousa znalazł się w ogniu krytyki, bo wiemy już, że też nie skorzysta z żadnego piłkarza z tej listy rezerwowych. No, są głosy krytyki, to w takim razie po co ta lista rezerwowych powstała, skoro teraz w takiej sytuacji, kiedy nie może zagrać Piątek i można powołać innego piłkarza, na przykład Sebastiana Szymańskiego, Sousa tego i tak nie robi. Także pojedziemy na turniej, udamy się na turniej z 25-osobową kadrą ostatecznie.
Swoje problemy mają również Hiszpanie, ponieważ w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskał jeden z filarów tej drużyny, czyli Sergio Busquets, piłkarz Barcelony. Tutaj trener Luis Enrique podjął decyzję, że dowoła jeszcze czterech piłkarzy. Są to Rodrigo Moreno z Leeds United, Pablo Fornals z West Hamu, Carlos Soler z Walencji i Brais Mendes z Celty Vigo. A dodajmy, że Hiszpanie początkowo mieli kadrę tylko 24-osobową.
To znaczy on dowołał tych czterech, ale wybierze jednego z nich, także to nie będzie tak, że tych zawodników będzie więcej. Ta 24-osobowa kadra zostanie prawdopodobnie zachowana. Dowołał jeszcze piątego Raula Albiola, a więc obrońcę Villarreal, i zobaczymy ostatecznie, kto zagra na tym turnieju z tej czwórki czy też piątki. No rzeczywiście sytuacja u Hiszpanów naprawdę nieciekawa. Busquets to przecież kapitan kadry. Wiadomo, że udział w turnieju wykluczony. Dzisiaj Hiszpanie mieli się zmierzyć z Litwą i zmierzą się, ale zagra młodzieżowa reprezentacja. No i na tydzień przed ich pierwszym meczem ich jakby cykl treningowy, przygotowawczy do turnieju został, można powiedzieć, storpedowany.
No i teraz przyjrzymy się może tak pokrótce też dla odświeżenia, dla przypomnienia, jak wyglądają grupy na tegorocznym turnieju. I w grupie A mamy drużynę Turcji, mamy Włochów, mamy półfinalistów ostatnich Mistrzostw Europy, czyli Walijczyków oraz Szwajcarów, których dobrze nasi kibice pamiętają z ostatnich Mistrzostw Europy i pamiętnego meczu 1-8.
Tak, na inaugurację Włochy-Turcji na stadionie olimpijskim. Oba zespoły po raz ostatni zmierzyły się na wielkim turnieju na Euro 2000. Zresztą wtedy obie drużyny wyszły z grupy. Włosi wygrali w bezpośrednim pojedynku. No tutaj faworyt tego meczu, jak i oczywiście całej grupy, jeden z faworytów mistrzostw Europy, Włosi. Przypomnijmy, drużyna Mancini'ego w tej chwili legitymuje się serią 27 meczów z rzędu bez porażki. Rekord reprezentacji Włoch w historii to chyba jest, może się pomylę o jeden mecz, ale wynosi bodajże 30 bądź 31 meczów, także kto wie, może podczas tego turnieju Włosi ustanowią swój nowy własny rekord.
Jeżeli chodzi o Turków, taka ciekawostka, o której ostatnio też rozmawialiśmy między sobą, najmłodsza średnia wieku, co jest zaskakujące, bo bierzemy pod uwagę, że w Turcji gra Burak Yılmaz, któremu już zdecydowanie bliżej do końca kariery niż do jej początku.
Tak, no a jeszcze tam w czołówce chyba na szóstym miejscu pod względem średniej wieku najmłodszy byli Szwajcarzy, także taka ta grupa A, można powiedzieć, stosunkowo tam grają młode drużyny.
Grupa B. W grupie B mamy reprezentację Danii, mamy debiutantów, czyli reprezentację Finlandii. Oczywiście do tego dochodzą, myślę, że jedni z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa w tym turnieju, Belgowie oraz reprezentacja Rosji.
Tak, faworyt oczywiście jeden, Belgowie, którzy wydaje się, że tą grupę powinni wygrać w cugach, zresztą Belgowie są dziś uważani, bo być może za nawet największych faworytów do wygrania turnieju obok Francuzów, a na pierwszy ogień pojedynek z Rosją, a więc ostatnim ćwierćfinalistą mistrzostw Europy, konfrontacja także Danii z Finlandią, więc takie można powiedzieć po części małe derby.
Tak, no jeżeli chodzi o Belgów, no to no wydaje się, że oni też na ostatnim mundialu przełamali taką swoją niemoc, bo pamiętamy, że już na mistrzostwach Europy poprzednich mówiono o nich, że to jest takie złote pokolenie piłkarzy, a tu dość niespodziewanie ulegli reprezentacji Walii 1-3. No na ostatnim mundialu poszło im już zdecydowanie lepiej, gdzie zakończyli te zmagania na trzecim miejscu.
Tak, no tutaj tylko jeszcze słowo, w meczu z Rosją prawdopodobnie nie zagra największa gwiazda tego zespołu, Kevin De Bruyne, który, przypomnijmy, doznał kontuzji w meczu Ligi Mistrzów z Chelsea, no i Roberto Martinez już tam mniej więcej zapowiadał, że raczej będzie musiał być przygotowany na to, żeby radzić sobie bez swojego lidera w tym pierwszym starciu.
No jestem osobiście ciekaw, jak poradzą sobie Finowie, no drużyna...
Debiutanci.
Tak, drużyna, która pierwszy raz w ogóle pojawia się na turnieju takiej rangi, biorąc pod uwagę, że grają tam chociażby tacy piłkarze jak Robert Iwanow z Warty Poznań, który moim zdaniem nie jest nawet bez szans na pierwszą jedenastkę w tej drużynie. No, bardzo jestem ciekaw, jak ta reprezentacja sobie poradzi. Grupa C, jakby tak na nią zerknąć w porównaniu do składów innych grup, no można powiedzieć jedna z łatwiejszych, jeśli nie najłatwiejsza grupa.
No tak, najmniej atrakcyjnie zapowiadająca się. Bo nawet Holandia, czyli ta drużyna z pierwszego koszyka, no powiedzmy, że w ostatnich latach przeżywała naprawdę spory kryzys i też trudno powiedzieć, czego się po nim można tak na dobrą sprawę spodziewać.
Czyli uporządkujmy. Oprócz Holendrów w tej grupie reprezentacja Austrii, Macedonia Północna, kolejny debiutant i Ukraina, również dobrze znana polskiej reprezentacji, gdzie Ukraińcy rywalizowali właśnie z biało-czerwonymi na turnieju we Francji.
Ta grupa trochę mi przypomina, powiem ci szczerze, grupę z Euro 2016, to chyba była ostatnia grupa F, gdzie tam grała Portugalia, tak. Czyli wtedy taki zespół trochę potencjalnie zbliżony teraz możliwościami jak Holandia, i grały wtedy jeszcze Austria, Islandia, czyli też debiutant, i jeszcze grały Węgry, czyli chyba też kolejny debiutant, może się mylę, ale ta grupa wtedy wyglądała bardzo podobnie do tej właśnie. No i zobaczymy. Holendrzy pod wodzą Franka de Boera tak raczej no nie przekonują. Pokonali na przykład dwukrotnie co prawda Polskę, jeszcze za kadencję Jerzego Brzęczka, ostatnio w meczach towarzyskich remis ze Szkocją, wygrana z Gruzją. No i zobaczymy tutaj, wtedy na pewno Holendrzy gdzieś liczą na to, że w końcu no może ciężko będzie powtórzyć sukces chociażby z 2014, kiedy zagrali na swojej ostatniej wielkiej imprezie, więc to byli trzecie miejsce, ale w końcu awansowali do wielkiego turnieju. No i jestem ciekaw postawy Ukrainy, która wygrała mocną grupę w tych eliminacjach, wyprzedzając m.in. Portugalię. Za kadencji Szewczenki w ogóle Ukraińcy rzadko przegrywają. Jak miałbym wskazać takiego jakiegoś malutkiego, powiedzmy, czarnego konia tego turnieju, no to właśnie może to będzie Ukraina, bo wydaje się, że przystępuje do tego turnieju w dużo lepszej jakby formie, dyspozycji, z większymi oczekiwaniami niż 5 lat temu, gdzie grali w naszej grupie 0 punktów, 0 goli.
No tam bardzo im się posypała ta atmosfera już po pierwszym spotkaniu. Dokładnie. Tak naprawdę już grali z biało-czerwonymi, już było widać, że tak naprawdę jakoś nie wierzą w to, że mogą tutaj cokolwiek.
Chociaż wtedy, jak sobie tak człowiek sięgnie pamięcią, to z Polakami mieli naprawdę kilka dobrych sytuacji. Gdyby nie Chowiański, to mogliby to spotkanie może nawet wygrać. No, a przegrali nawet wtedy z dosyć rezerwowym składem.
Teraz jeszcze grupa D. Tutaj też bardzo ciekawe zestawienie. Przede wszystkim Anglicy, Chorwaci. Do tego dochodzą wracający po wielu, wielu latach na dużą imprezę Szkoci i reprezentacja Czech. Anglia, Chorwacja. Doskonale kibice, myślę, pamiętają ostatni półfinał mundialu w Rosji.
Tak, no od razu hit na dzień dobry, jakby popatrzeć właśnie na przez pryzmat ostatniego mundialu, to ten mecz, można powiedzieć, zapowiada się najciekawiej, chociaż za chwilę przyjdziemy do meczu Francja-Niemcy, ale tutaj no Chorwaci to jest taka drużyna, której raczej zazwyczaj nie wymienia się w gronie tych wielkich faworytów, ale oczywiście z Chorwatami trzeba się liczyć i gdyby tak znowu gdzieś tam dotarli powiedzmy do najlepszej czwórki, czy nawet do finału, to mimo wszystko raczej taki scenariusz można zakładać, no i rzeczywiście zobaczymy, czy Anglicy zrewanżują się Chorwatom za półfinał, grają wszystkie trzy mecze w fazie grupowej na Wembley, a więc przed własną publicznością, no i też taki pojedynek derbowy, bo ze Szkotami mi od razu na myśl przychodzi pojedynek barażowy do Euro 2000, kiedy Anglicy po wygranej na wyjeździe 2-0 u siebie przegrali 0-1, ale ostatecznie awansowali. No i Szkoci, którzy przecież wracają na wielką imprezę. Chyba ostatni raz w 98.
98 rok, więc, mundial, tak.
Dokładnie, a więc ich pierwszy turniej, gdzie grają w XXI wieku, no, na wielkiej imprezie. Szkoci zresztą chyba nigdy nie wychodzili z grupy podczas żadnej wielkiej imprezy, także no kto wie, może teraz mi się w końcu, ale może się pomyliłem, bo tak, tak mówię na szybko.
Tak, jeżeli chodzi o Szkotów, to popraw mnie, jeśli mówię źle, ale tam też chyba mieli perypety, jeżeli chodzi o koronawirusa, bo kilku piłkarzy zakażonych.
Tak, 7 piłkarzy na izolację, ale wydaje się, że ta sytuacja wygląda lepiej niż na przykład u Hiszpanów, gdzie oficjalnie korona ma tylko Busquets. Mhm. Jak wszystko dobrze pójdzie, no to Szkoci powinni do meczu z Czechami przystąpić teoretycznie w tym najmocniejszym składzie.
Zostały nam jeszcze grupa E, czyli grupa z reprezentacją Polski i grupa F, ale o niej powiemy za kilka minut. Teraz czas na grupę, która z pewnością najbardziej interesuje kibiców w Polsce, czyli tam, gdzie ulokowano biało-czerwonych. Polacy zmierzą się ze Słowacją, później spotkanie z Hiszpanią i kończymy zmagania grupowe starciem ze Szwecją.
Tak, no na inaugurację gramy ze Słowakami 14 czerwca w Sankt Petersburgu, co nas na pewno w jakimś stopniu cieszy, bo z tego, co możemy usłyszeć na meczu, może zasiąść aż 75% kibiców. Chyba nie ma takiego drugiego stadionu, przynajmniej podczas fazy grupowej, gdzie będzie mogło w takim procencie będzie mogło zasiąść kibiców. No i oczywiście, no jeżeli myślimy o wyjściu z grupy, jeżeli myślimy o fazie pucharowej i o tym, żeby wykręcić jakiś fajny wynik, czy zbliżyć się do takiego sukcesu, jakim był niewątpliwie Ćwierćfinał sprzed 5 lat, mając na uwadze, że mamy w składzie Roberta Lewandowskiego, najlepszego piłkarza, a już na pewno napastnika na świecie, mając taki piłkarzy jak Zieliński czy Krochowiak, no to musimy taki mecz jak ze Słowacją wygrać, nawet pomimo tego, że będziemy musieli sobie poradzić bez Piątka i Milika. Ciekaw, jesteśmy na pewno ciekaw, jak to będzie wyglądała konfrontacja z Hiszpanią, to znaczy w jakim składzie personalnym Hiszpanie przystąpią do tego meczu. No i na koniec Szwecja. Ten mecz będzie może decydował o tym, czy Polacy rzeczywiście będą musieli wtedy jeszcze walczyć o awans z grupy, a jeżeli tak, to jakie będą mieli szanse na przykład na awans z drugiego miejsca.
No tak jak wspomniałeś, kluczowe spotkanie jest to ze Słowacją. No moim zdaniem dobrze się stało, że gramy z rywalem na papierze teoretycznie najsłabszym z tych trzech. Pamiętamy też ostatnie wyniki Słowaków, które no były bardzo zaskakujące, ale chyba na minus dla ich samych, chociażby sławetny remis z Maltą 2-2, gdzie Słowacy przegrywali w pewnym momencie nawet 0-2, skończyło się podziałem punktów, ale oczywiście no nie można lekceważyć tej drużyny, są tam piłkarze tacy chociażby jak Marek Hamsik czy Milan Skriniar, a więc defensor Interu Mediola.
Tak, ale Słowacy z tego, co można gdzieś wyczytać w mediach, raczej bez jakichś większych oczekiwań przystępują do turnieju, raczej nie mają jakichś wygórowanych tam, powiedzmy, no oczekiwań. Chociaż przypomnijmy, że Słowacy przecież na ostatnim Euro 2016 wyszli z grupy, gdzie grali z Anglikami, Rosjanami i Walijczykami, dotarli do właśnie do fasy pucharowej, gdzie potem ulegli reprezentacji Niemiec 0-3 i Słowacy tak raz na jakiś czas potrafią zaskoczyć na wielkich turniejach. Najlepszy przykład, no to wiadomo, Mundial 2010 po remisie w pierwszym meczu z Nową Zelandią i potem porażce z Paragwajem 0-2. Chyba nikt się nie spodziewał, że nasi sąsiedzi będą mogli wyjść z grupy, wszak w ostatnim meczu mierzyli się z Włochami, a tu niespodzianka, wygrana 3-2. Bohater narodowy Robert Witek, jeden z najlepszych strzelców tamtego turnieju i dopiero porażka i po niezłym meczu
z Holandią,
która przecież zdobyła wicemistrzostwo świata, także na Słowaków mimo wszystko no trzeba będzie uważać.
I tak dla formalności, mecz ze Słowacją 14 czerwca, starcie Polaków z Hiszpanią 19 czerwca i mecz Polska-Szwecja to 23 czerwca. Została nam grupa F, no można powiedzieć, myślę, bez większych jakichś wątpliwości, grupa śmierci, ponieważ mamy Portugalczyków, Francuzów, Niemców i do tego jako taki kupciuszek tej grupy dochodzą Węgrzy.
Tak. No Niemcy w ogóle, gdyby tak sobie prześledzić ich historię występów na Mistrzostwach Europy od Euro 2000, to można powiedzieć, że oni mają pecha, bo zawsze trafiają do najmocniejszych grup. Szybko tylko przypomnę, Euro 2000 to rywalizacja w grupie z Rumunią, Portugalią i Anglią, to była grupa śmierci. 4 lata później rywalizacja w grupie z Czechami, czyli no, prawdziwą rewelacją tego turnieju Holandią, a więc to były zespoły, które wówczas dotarły do półfinałów. No i z największym wtedy takim, no powiedzmy, kopciuszkiem Łotwą. Z kolei Euro 2012 to była przecież rywalizacja w grupie z Danią, Holandią i Portugalią.
Tak,
i teraz no, Niemcy znowu w grupie śmierci. Wiemy, że te mecze grupowe i ewentualne fazy pucharowej to już ostatnie w roli selekcjonera Joachima Lewa, a na początek starcie z Niemcami, a więc pojedynek aktualnych mistrzów świata i wicemistrzów Europy z mistrzami świata z 2014 roku. To też będzie okazja dla Niemców poniekąd do rewanżu za porażkę z Francuzami podczas półfinału Euro 2016, ale wiemy, że Francuzi faworyci tego meczu, faworyci całego turnieju, mocni chyba jak nigdy personalnie, widać te
wielki
wyniki.
Wielki powrót Karima Benzemy, trzeba
tak
powiedzieć.
A jak sobie człowiek pomyśli, że oni wygrywali mistrza świata w 2018 bez skutecznego napastnika, a teraz grają z Benzemą, który mimo upływu lat no, przeżywa tam drugą czy trzecią młodość, no to wydaje się, że tutaj naprawdę są no, zdecydowanymi faworytami. No Niemcy w końcu tak powiedzmy, że gdzieś tam powiało większym optymizmem, co prawda ograli Łotwę, tylko Łotwę, ale 7-1 mimo wszystko wynik robi wrażenie. No i Niemcy, wiadomo, że to chyba jak żadna inna drużyna, to zespół stricte turniejowy, najlepsza ekipa w historii mistrzostw Europy i tutaj no z Niemcami po prostu zwyczajnie w świecie trzeba się liczyć.
I tak podsumowując, przypomnijmy, że pośród tych 24 zespołów 16 przejdzie do fazy pucharowej, do 1/8 finału, a więc wychodzą po dwa zespoły z każdej grupy plus 4 z trzecich miejsc z najlepszym bilansem punktowym. I na tym naszą dzisiejszą audycję kończymy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Kolejne Studio Sport już za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.